żyć w prawdzie sakrament pojednania. W tym kluczu pozostajemy. Krótko jakby zobaczmy to, czego dotknęliśmy do tej pory, żeby mieć pewną taką już jasność albo taką przestrzeń, perspektywę drogi, którą idziemy, którą już przeszliśmy. Najpierw mówiliśmy o tym, że żyć w prawdzie, właściwe korzystanie z sakramentu pojednania oznacza najpierw to ukierunkowanie na moje nawrócenie, na moją przemianę. Czyli nie to, co inni, ale właśnie moja przemiana. I widać, jak sam sakrament jakby już od razu to zakłada. Przystępuje do sakramentu, to przystępuje zasadniczą postawą mojego nawrócenia, mojej przemiany. I gdzieś to jest niby założone, ale trzeba, żeby sobie to wydobyć i tą postawę w sobie ukształtować jako postawę trwałą. We wszelkich sytuacjach. Najpierw mam wykorzystać, Panie, tą sytuację dla mojej przemiany. Dalej mówiliśmy o formacji sumienia w kontekście rachunku sumienia. Potem rozważaliśmy dalsze warunki dobrej spowiedzi, szczególnie akcentując rolę mocnego postanowienia poprawy, jako że ta postawa, ta decyzja, mocne postanowienie poprawy jest ściśle związana z właściwym rozumieniem żalu za grzech, jako decyzji, z której wybór woli, ja nie chcę, w związku z tym mocne postanowienie poprawy. Że życie wprawdzie wiąże się z tym, jest to konieczne. Następnie zatrzymaliśmy się nad związkiem między grzechem i słabością i dotknęliśmy tutaj tej dynamiki słabości, do czego może prowadzić, oraz to, jak Bóg nas chce prowadzić w naszych zmaganiach ze słabościami. I w końcu również podjęliśmy kolejne rozważania dotyczące życia wprawdzie, mianowicie związku, jaki zachodzi między grzechem i iluzją, choć przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na to, jak Bóg chce nas wyzwalać z iluzji, które popadliśmy i które zakorzeniają się, pamiętajmy, najpierw w sposobie myślenia. Potem oczywiście owocują w sposobie postępowania. Obecnie podejmiemy dalszy kroczek. Mianowicie chciałbym przy tej medytacji zwrócić uwagę na to, że właściwe korzystanie z sakramentu pojednania, mądre korzystanie z sakramentu pojednania, życie w prawdzie w związku z tym będzie prowadziło do pewnej Bożej harmonii, do pewnego ładu w życiu. Stąd mottem tego wprowadzenia mogą być słowa życie w prawdzie, Boży ład. Życie w prawdzie, Boży ład. I rzeczywiście tak jest, że korzystając z sakramentu pojednania, z rachunku sumienia, korzystając z tych, że tak powiem, narzędzi, tych dróg, które Bóg nam daje w relacji ze sobą, pomocy, to będzie prowadziło zawsze do ładu pewnego, harmonii. Natomiast niestety zdarza się, i to rzeczywistość pokazuje, że dość często osoby zaangażowane w życie wiarą, więź z Bogiem, są zaangażowane, ale gdzieś pozostaje i czasami nawet bardzo wyraźnie pewien jakby chaos, nieład, nieporządek. I gdzieś czasami nawet jak się nie trzeba z bliższa się przyglądać, wystarczy takie wrażliwe oko serca, żeby zobaczyć, że oj, tutaj coś jakby zgrzyta. Taka sytuacja w historii Kościoła, w ogóle w historii zbawienia, takie sytuacje się zdarzają i niektórzy święci wyraźnie zwrócili na to uwagę. Właśnie, że jeśli idę za Bogiem, życie w prawdzie będzie mnie prowadziło do tego, Bóg będzie mnie prowadził, Chrystus, żywa prawda, że stopniowo będzie mnie prowadził do tego, że stopniowo będzie układał moje życie w ład, w harmonię, gdyż to jest ważne, teraz rób to, nie rób tego. Ja wiem, że to też jest ważne, ale nie teraz. To jest czas teraz na coś innego, a to na tamto będzie czas w innym momencie. Teraz zrób to, potem zrób tamto. To jest bardziej istotne. To nie jest dla ciebie. Zostaw, to jest dla innych. O, na przykład. Stopniowo Bóg będzie wprowadzał ład w życiu. Pozwólcie, że przeczytam krótki tekst, który napisał święty Franciszek Salezy w takim dziele zatytułowanym Filotea. Jest to fragment z tego dzieła. On jest również podany akurat ten fragment w brewiarzu, w tomie trzecim, na wspomnienie świętego Franciszka Salezego 24 stycznia, w godzinie czytań tak zwanej. Pozwólcie, że ja przeczytam ten tekst. Będzie on również nam służył jako pomoc przy medytacji. Święty Franciszek Salezy pisze tak. Pobożność możliwa jest i potrzebna we wszystkich powołaniach i stanach. Bóg, stwarzając świat, rozkazał roślinom przynosić owoc każdej według swego rodzaju. Podobnie też nakazuje chrześcijanom, żywym roślinom swego kościoła, aby przynosili owoce pobożności odpowiednio do stanu i powołania. Inaczej rozwijać ma pobożność człowiek wyżej postawiony, inaczej rzemieślnik lub sługa, inaczej książę, inaczej wdowa, inaczej dziewica lub małżonka. Nawet i to nie wszystko. Trzeba jeszcze, aby każdy rozwijał pobożność odpowiednio do swych sił, zajęć i obowiązków. Powiedz mi, proszę, Filoteo, czy byłoby rzeczą właściwą, gdyby biskupi zapragnęli żyć w samotności jak Kartuzi? Gdyby ludzie żonaci nie więcej starali się o powiększenie dóbr materialnych niż kapucyni? Gdyby rzemieślnik cały dzień spędzał w kościele jak zakonnik, a znowu zakonnik był wystawiony na wszelkiego rodzaju spotkania i sprawy, jak ci, którzy zobowiązani są śpieszyć bliźnim z pomocą na przykład biskup. Czy taka pobożność nie byłaby śmieszna, nieuporządkowana i nieznośna? A tymczasem tego rodzaju pomyłki i nieporozumienia zdarzają się bardzo często. Otóż nie, moja Filoteo. Pobożność, jeżeli jest prawdziwa i szczera, niczego nie rujnuje, ale wszystko udoskonala i dopełnia. Kiedy zaś przeszkadza i sprzeciwia się prawowitemu powołaniu lub stanowi, z pewnością jest fałszywa. Pszczoła, jak zbiera miód z kwiatów, pszczoła tak zbiera miód z kwiatów, iż nie doznają one żadnej szkody. Pozostawia je nienaruszone i świeże, tak jak je zastała. Otóż prawdziwa pobożność czyni więcej. Nie tylko nie przeszkadza żadnemu powołaniu, żadnemu zajęciu, ale przeciwnie, wszystko doskonali i ozdabia. Myślę, że ten tekst jest bardzo wyraźny i bardzo jasno ukazuje pewien problem. Właśnie nieład, nieuporządkowanie. Dla Boga, dla Pana Boga, ale widać, że tutaj ktoś się wkradł, no ten, który jest ojcem kłamstwa, coś poprzestawiał i zaczyna się robić coś, o czym święty Franciszek Salezy mówi, no to byłoby nieznośne, to jest nieuporządkowane, to nie tak. I na tym się zatrzymajmy, ponieważ ma szczególne znaczenie właśnie dla osób wierzących, które chcą iść za Bogiem. Bo żeby tutaj się nie dać wprowadzić, jak chce żyć w prawdzie, no to daje się Panu Bogu korygować również w niby drobnych sprawach, ale no właśnie, żeby wprowadzić pewien ład. Jeden z kapłanów mówił taką frazę, zresztą często obecną w różnych również pismach takich czy innych osób. Zachowaj ład, w sensie Boży ład, a wtedy ład, Boży ład zachowa ciebie. Zachowaj ład, a ład zachowa ciebie. Ale to musi być Boży ład. Nie? Taki po ludzku sobie ustawimy tak i tak. O nie. To musi być Boży ład. A więc zgodny z wolą Bożą, a nie na zasadzie takiej, że my sobie tutaj poustawiamy. Dotknę jednego z aspektów takiego Bożego ładu właśnie. To życie w prawdzie będzie nas wprowadzało, będzie stopniowo wprowadzało ład. Jednym z aspektów tego ładu Bożego jest pewien obiektywny porządek w życiu. Pewien obiektywny porządek w życiu, w relacjach, w pracy, we wszelkich sferach życia. Chodzi mi tutaj właśnie o to. Obiektywny, pewien obiektywny porządek. Nie chodzi o subiektywne opinie. Dotknę tutaj takiego właśnie aspektu, ten obiektywny porządek w życiu, w pewnych sprawach. tak jak jest to przedstawiane w tradycji Kościoła katolickiego. I no, ponieważ no, tak myślę, że to będzie chyba najlepszym krokiem, tak jakby to wyglądało w kontekście małżeństwa, więc osób żyjących w małżeństwie. Nie będę tu mówił, no, oczywiście akcenty są różne, jeśli ktoś ma powołanie zakonne, no, oczywiste. Natomiast zostawię tutaj, przedstawię tutaj ten porządek związany z życiem małżeńskim. A więc najpierw kilka takich tych punktów, potem pokrótce je rozwiniemy. A więc, moi drodzy, pierwsza rzecz to zawsze najpierw, oczywiście, Bóg zawsze pierwszy. Zawsze. Niezależnie od wszystkiego, niezależnie od okoliczności. Dalej. Dalej właśnie. Co jest dalej? Dalej następne, że tak powiem, na przestrzeń, jeśli tak można powiedzieć, czy osoba, która powinna pójść po Bogu, w pewnym sensie, to też, tego też dotkniemy, to jest uwaga, to jest ten ja osobiście. To jest ja, moja osoba. Jestem odpowiedzialny za mnie samego. Przed Bogiem, jako pierwszy. To jest moja pierwsza odpowiedzialność. Właśnie moja przemiana. Trzecie, to jest małżonek. Żona, mąż. Czwarta, dzieci, odpowiedzialność za dzieci. I tutaj można dać również rodzice, choć rodzice w pewnym stopniu jakby schodzą jakby następnie. Dzieci i następnie rodzice. Piąty aspekt to praca. Ze względu na to, że praca związana jest po prostu z koniecznością utrzymania rodziny, wypełnienia no, tego, co jest konieczne, mojego podstawowego powołania, jeśli jestem powołany do życia w małżeństwie. I dalszy, szósty punkt to zaangażowanie w życie konkretnej wspólnoty wierzących. To ma szczególne znaczenie. Akurat na przykład tej, do której przynależę. Pozostańmy w takim razie przy tych punktach i teraz pozwólcie, że stopniowo je rozwiniemy. Otóż oczywiście na pierwszym miejscu i absolutnie, to znaczy bez żadnych uwarunkowań takich czy innych, Bóg pierwszy. To znaczy On jest zawsze w centrum życia. On musi być tym, wokół którego, że tak powiem, oscylują wszelkie moje pragnienia. Jak w Układzie Słonecznym, planety wokół Słońca, tak wszystko wokół Boga. Wszystko. Wszystko, co czynicie, co robicie, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. I to trzeba mieć w sobie zawsze ukierunkowane. Pierwszy. Jeżeli coś robię, to ze względu na Pana. Jeśli nie robię, to ze względu na Pana. I to oznacza właśnie to, że wszystko we mnie, myśli, pragnienia, tęsknoty, marzenia, trzeba, żeby były ukierunkowane, żebym ja je ukierunkowywał, na Niego. Marzenia, o czym ja marzę? Za czym tęsknię? O właśnie. Żeby to nie była deklaracja, że Bóg jest na pierwszym miejscu, a w rzeczywistości co widzę? Właśnie. Czy ja rzeczywiście tęsknię za tym? Za Panem. Żeby tak było, że we wszystkich rzeczach, najdrobniejszych. I oczywiście o taką tęsknotę, o to pragnienie trzeba prosić na modlitwie. Na to się trzeba otwierać, żeby to nie było przysypane. Myślę, że każdy dobrze wie z doświadczenia, że jak się zostawi pokój, nawet doskonale wysprzątany, zamknie się drzwi, okna, wyjdzie i zostawi pokój, wraca się po jakimś czasie, po tygodniu, no skąd ten kurz? A jest. Właśnie tak trzeba. Nie wystarczy zostawić uporządkowane wszystko. Dobrze jest, zostawiam i odchodzę. Nie, ja to muszę wracać do tego, bo to się przypruszy. Nawet nie będę wiedział kiedy i nie będę wiedział w jaki sposób. A więc do tego trzeba wracać nieustannie. Dalej, następna osoba właśnie, po Bogu, za którą jestem odpowiedzialny, to moi drodzy, rzeczywiście, to ja osobiście. W jakim znaczeniu? I na tym się trzeba zatrzymać. Pamiętajmy, to jest obiektywny niejako porządek rzeczy. Otóż chodzi o to, moi drodzy, że jeśli chodzi o więź z Bogiem, to ja jestem pierwszy, który jest odpowiedzialny za moją przemianę. Nikt za mnie pewnych rzeczy nie dokona. Choćby bardzo chciał. choćby bardzo chciał, to ja jestem odpowiedzialny za moją więź z Bogiem i potem za to, jak ja będę układał pewne rzeczy. I to będzie miało wpływ na wszystko inne. Na wszystko inne. To, jak ja poukładam pewne rzeczy w moim sercu, w moim sumieniu. Przykład, aby to łatwiej uchwycić. Moi drodzy, to ja jestem ostatecznie odpowiedzialny za to, czy każdego dnia biorę czas na moje spotkanie z Bogiem, czy nie. Choćby mi... To ja jestem odpowiedzialny za to. Nie mój małżonek. Nie kapłan. Nie mój spowiednik. Ja. Jeśli ja tego nie zrobię, to nigdy tego nie będzie. A jeśli tego nie zrobię, to możemy być pewni, rzuci się potężnym cieniem na wszystkie relacje. Wszystkie. To ja jestem odpowiedzialny za to, czy regularnie przystępuję do sakramentu pojednania. Jeśli ja tego nie zrobię, rzuci się cieniem na wszystkie relacje. Czy ja tego chcę, czy nie chcę, czy ja wolałbym inaczej, czy nie. Rzuci się cieniem. Czy chcesz, czy nie chcesz. Moi drodzy, tak i to trzeba uchwycić sobie, że tutaj, jeśli ja tego nie zrobię, to wszystko inne będzie kulało. Tutaj tak napomknę jeszcze w kontekście wspólnoty. Namiot spotkania, te pół godziny czasu. No, ewentualnie w sytuacjach szczególnych, prawda, te 20 minut. Jeśli ja tego nie zrobię, nikt tego nie zrobi. Jeśli ja tego nie zrobię, rzuci się cieniem na wszystko. O, i właśnie, regularne korzystanie z sakramentu pojednania w kontekście wspólnoty, przynajmniej raz w miesiącu. Dalej, właśnie, czynienie Eucharystii centrum mojego życia. I ten zwyczaj prosty, 5 minut przed Eucharystią, minuta po. Jeśli ja tego nie zrobię, nikt za mnie tego nie zrobi i uwaga, czy ja chcę, czy nie, naprawdę to się rzuci cieniem na wszystko i wprowadzi pewien nieład we wszystkie inne wymiary. We wszystkie. Potem się będzie dziwić, że a to tutaj coś tak, a to tam coś nie tak, jak to rozwiązać? A tu trzeba wrócić, a gdzie jest moja przemiana? Do tego trzeba wrócić znowu. Czasami w trudnych sytuacjach bywa tak, to widać tak w rozmowach różnych, że ktoś tam się dzieli, że bardzo chciałby komuś pomóc. Właśnie. Osoby, przyjaciele, rodzice, żona mężowi, mąż żonie, czy dzieciom na przykład, w jakichś trudnych sytuacjach. Ale stoi się przed jakąś bezradnością. Dlaczego? Bo wie się na przykład, że jeśli druga osoba tego nie podejmie, to choćbyśmy nie wiem co zrobili, to jej nie jesteśmy w stanie pomóc. I to trzeba uchwycić. Ile razy tak było w różnych sytuacjach. Chciałby się komuś pomóc, ale no jeśli on tego nie podejmie, jeśli ona tego nie podejmie, no nic nie zrobi człowiek. Nic. W pewnym sensie trzeba tutaj uchwycić pewien ból serca, który ma Bóg. Święty Augustyn powiedział, że Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie. Rzeczywiście tak stworzył, ale on nie naruszy tej wolności i stoi, i jeśli człowiek tego nie zrobi, to Bóg, serce Boga jest ranione. I coś z tego bólu można mieć, jeśli się bardzo kocha jakąś osobę, chce się jej pomóc, a ona sama nie podejmie tego. Wtedy, jak człowiek wierzy i ma głęboką więź z Bogiem, to wtedy rzeczywiście może łączyć ten ból swojego serca z bólem serca Boga. Coś z tego bólu, jakąś odrobinę się wtedy odczuwa. I jak to ciąży. No i wtedy oczywiście pozostaje tylko, że tak powiem, omadlać tą osobę, otoczyć modlitwą, życzliwością, ofiarą i zostawić to, co po ludzku niemożliwe, Bogu, że, który będzie w głębinach jakoś działał w taki sposób, że my nie potrafimy tego nigdy uczynić. On tylko On potrafi wtedy dotknąć tego serca. A zatem widzimy, że chodzi tu o to. I to i od razu uwaga taka bardzo istotna. To nie ma nic wspólnego z jakimś egocentryzmem. Ta postawa moja przemiana. Albo z jakimś egoizmem, że koncentruje się na sobie. Niech Pan Bóg broni. To są dwie postawy diametralnie różne. Jak niebo i ziemia, można powiedzieć. Egocentryzm, skoncentrowanie na sobie, na tym, co przeżywam, na tym, co zem, na swoich subiektywnych stanach. Mi jest ciężko, trudno, albo że jestem tak szczęśliwy i znowu skoncentrowanie na tym. I potem na człowiek między jednym a drugim czasami może się miotać różne, czy popadać raz w jedno, raz w drugie. Nie, to nie ma nic wspólnego przy tym aspekcie, o którym mówimy, moja przemiana, to nie ma nic wspólnego właśnie z egoizmem czy egocentryzmem. Tu chodzi o uporządkowaną miłość samego siebie. Tak. A nie o jakąś egocentryczną, w cudzysłowie, miłość własną. Trzeci punkt. Współmałżonek. Wprowadzenie Bożego Ładu teraz. Współmałżonek. Otóż, moi drodzy, pierwsze właśnie po Bogu i po tej odpowiedzialności, jaką ja mam za samego siebie, w relacji takich, w powołaniu małżeńskim, pierwszą osobą to jest małżonek. Właśnie. Uwaga, nie dzieci. Nie. Ja pamiętam jak jeden z kapłanów kiedyś powiedział, że najpiękniejszy prezent, jaki rodzice mogą dać swoim dzieciom, to jest relacja między nimi, między rodzicami, między mężem, tatą i mamą. To jest najpiękniejszy prezent, jaki mogą dać rodzice dziecku. I to jest prawda. Czasem się tak właśnie słyszy, że a rodzice potrzebują dzieci. Przepraszam, dzieci potrzebują rodziców. I czasami to bywa używane jako taki niby argument, a to jest pseudoargument. Takie tłumaczenie siebie i właśnie tłumienie sumienia. W sytuacjach na przykład, kiedy małżonkowie odchodzą od siebie. I jakoś w takim razie trzeba coś zrobić, no ja walczę o dzieci, bo potrzebują i tak dalej. Moi drodzy, no wprawdzie mówiąc zwyczajnie, w prostocie, dzieci z rozbitych rodzin mają mamę, spotykają się z mamą, mają tatę, spotykają się z tatą. I co? I co? To nie jest tak, że dzieci potrzebują mamy i taty. Mamy osobno, taty osobno. Nie, dzieci potrzebują mamy i taty razem. A to tak. To jest miejsce wtedy bezpieczne, to jest zupełnie co innego. Czasami również, inny przykład, czasami również pada takie zdanie, no jeśli jest ono właściwie rozumiane, to można oczywiście dobrze rozumieć i wtedy jak najbardziej. Natomiast różnie bywa to ono rozumiane. Jak któryś z małżonków mówi, właśnie, powiedzmy, mama czy tato, prawda, kobieta czy mężczyzna, ojciec czy mama, że dla mnie najważniejsze są moje dzieci. O! Właśnie, życie w Bożym Ładzie to by oznaczało, że tu się zapali pewne żółte światło. Dla małżonka, dla męża najważniejsza jest żona. Więź z żoną, dla żony z mężem. Najpierw. Oczywiście, że to zdanie można dobrze rozumieć w takim sensie, że no, dla dzieci rodzice gotowi są oddać no, nie tylko zdrowie fizyczne, ale zdrowie, po prostu życie. No po prostu jak trzeba, to tak. A to tak, jak ktoś to tak rozumie, to dobrze to rozumie. No oczywiście, jak trzeba, to życie oddamy. To nie ma nawet zdania, nie ma nawet dyskusji po prostu. Oczywiście tak. Natomiast uwaga, bo nie jest to zdanie wypowiadane w taki sposób. Obawiam się, że nie jest tak rozumiane. Obawiam się, że jest rozumiane inaczej. W taki sposób, który przynosi potem toksyczne relacje w domu z dziećmi, które się potem odbijają po latach potężnie. Kiedy dzieci na przykład zakładają własną rodzinę. Albo jeszcze wcześniej. Ho, ho. A więc małżonek z małżonkiem. No i teraz pytanie właśnie, konkretne, to sobie pytanie trzeba zadać, konkretnie. Ile czasu spędzam z małżonkiem? Sam na sam. Ile czasu? Jak często? Czy mamy spotkania ze sobą? Rozmawiamy o tym, co przeżywamy, co czujemy. Spotkanie właśnie, randka. Moi drodzy, znam wiele takich małżeństw, i to się z tego cieszę, że oni się regularnie spotykają, ale co miesiąc nie ma, dzieci są gdzie indziej, wiadomo, że wtedy dzieci są tu czy tam, my teraz idziemy. Albo podzielę się jednym takim wydarzeniem, które mnie bardzo ucieszyło, pewnego, i wiem, że to się dzieje, no właśnie, nie tylko w tym jednym przypadku, ale w innych również. Pozwolę się tylko podzielić takim świadectwem, że pamiętam, jak kiedyś spotkałem pewne małżeństwo w pewnym klasztorze. Ja zdziwiony taki, co oni tutaj robią, oni zdziwieni, że mnie tam widzą. No i akurat tak byłem, tak się natomiast co się okazało? No po prostu dzieci tych małżonków doszły do wniosku, że rodzice potrzebują weekendu dla rodziców. Czasami sobie już robili takie wyjścia, już sami właśnie, małżonkowie. Więc dzieci już trochę, niektóre już dorosłe. doszły do wniosku i oświadczyły to swoim rodzicom: mamo, tato, wy teraz potrzebujecie wyjazdu na weekend, zostawiacie nas samych, my się, starsze rodzeństwo, zajmujemy młodszymi. Tam jest chyba piątka ich w rodzinie. Piątka około, czy sześciu. No właśnie. Ja tu mówię, niektórzy, no to powiedzmy, właśnie tu przepraszam, bo mi umknęło, nie wiem dokładnie, ale powiedzmy piątka czy szóstka. Potem podpowiadają, że sześć niech będzie. W każdym bądź razie właśnie szóstka, tak. Mniejsza z tym. W każdym bądź razie decyzja dzieci. Jedziecie. Musisz nam, mamo, tylko ugotować obiad na sobotę, tam przygotować jedzenie, my się resztą zajmiemy. Jakby coś się działo, nie wiem, nadzwyczajnego, no to oczywiście się będziemy kontaktować. Puścimy wam SMS-a, czy tam zadzwonimy, ale normalnie to telefon sobie gdzieś, to tylko w jakimś tam czasie, żeby wam nim nie przeszkadzał, prawda? Coś się tam działo, no to zresztą są inni z rodziny, tam babcia, to się będziemy z nimi kontaktować. Natomiast wy macie wyjazd, randka, rodzice. Dzieci podjęły taką decyzję. I to nie tata nie wiedzie sobie tam, odpocznie, a mama osobno. Nie. Razem. Najpiękniejszy dar, jaki można dać dzieciom, to właśnie to. Ale to musi, ale o to musi być walka właśnie znowu. No ja myślę, że raz na miesiąc to takie spotkanie małżeńskie byłoby konieczne. Gdyby godzina, dwie, no nie wiem, wieczór, idziemy na pizzę, na randkę, na spotkanie, idziemy się przejść. Nie wiem, no. A tutaj twórczość taka powinna być, wyobraźnia taka. To trzeba, żeby było. I moim zdaniem trzeba, żeby to było również we wspólnocie. Tak się dzieląc na marginesie. Żeby każda rodzina we wspólnocie również walczyła o to, o Boży ład. Raz w miesiącu wyjście dla nas. Czwarta rzecz. Dzieci i rodzice. Właśnie najpierw dzieci. Dlaczego? Bo jak mówią już zawsze w tradycji Kościoła tak było, tak to rozumiano, to zdanie, że opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą razem jednym ciałem. I tutaj akcent padał na to opuści. Tak. Jak człowiek zakłada nową rodzinę, jak dzieci zakładają nową rodzinę, to jest nowa rodzina. Nowa. Znam rodziców, którzy bardzo mądrze podchodzą do swoich dzieci. Tam są piękne relacje, wspaniałe relacje. Oczywiście ze słabościami jak najbardziej. Rodzice mówili, o jak wy będziecie zakładać rodzinę, to nie, nie, z nami nie mieszkacie. Nawet jakby była możliwość, to nie wiem, najpierw osobno, najpierw, nawet jak będziecie wynajmować jakieś małe pomieszczenie, osobno. Osobno. Dlaczego? Tak trzeba. To jest nowa rodzina. Jak tylko jest... Oczywiście różne sytuacje były w historii, różne sytuacje są teraz. Różne, owszem. Ale no wtedy potrzeba dużej mądrości. Natomiast normalnie, zwyczajnie opuść ojca, mamę, zakłada swoją rodzinę. I wtedy ma pierwszą odpowiedzialność za dzieci. No i oczywiście tutaj dalsza rzecz właśnie. Ile czasu poświęcam na spotkanie z dziećmi? Jako ojciec. Ile się bawię z dziećmi? Ile rozmawiam z synem? W jakim tonem rozmawiam? No właśnie, czy wychowanie w wierze? No nie da się dzieci wychować w wierze na zasadzie takiej, że rozmowa między rodzicami a dziećmi będzie wyglądała tylko tak, czy byłeś na mszy świętej w niedzielę? I czy się pomodliłeś dzisiaj? I czy byłeś do spowiedzi? To tak się nie da. Z tym dzieckiem trzeba wejść w relację. Trzeba mu pokazać, że to jest piękne, że więź z Bogiem jest twórcza, że tam mogą wszystkie aspekty życia wchodzić. Wszystkie. No i oczywiście, żeby to zrobić, no to trzeba czasu, idziemy na spacer. No. I w takim kontekście tutaj można nieoczekiwanie pojawić się kwestia rozmowy o Bogu, z Bogiem. Jedziemy w góry. Coś robimy. Wspólnie robimy obiad. To tylko pozwolę się podzielić krótkim takim świadectwem, jak siostrzeniec, ma teraz 3 latka. Mój tato, jego dziadek, oczywiście teraz już tak, no wszedł taki zwyczaj, że robi piecze chleb. O, jak siostrzeniec zobaczył, że dziadek piecze chleb. No to przecież nie można tak, żeby tylko dziadek sam piekł. On mu pomoże, oczywiście. No i jak najbardziej bierze się za pomaganie. I oczywiście, że tak. 2 razy dłużej bierze upieczenie chleba, cały dom zasypany mąką. Ale to jest to. To jest to. Albo jak inne małżeństwo dzieliło się takim świadectwem, wielu o tym już słyszało, prawda? No, zwykły basenik gdzieś, gdzie dzieci się mogą popluskać, jak jest gorąco. No, na przykład gdzieś tam w domu, na tarasie, prawda, czy gdzieś z boku. No, i dzieci przychodzą i się pluskają, prawda? I było takie świadectwo, właśnie dzielili się. To państwo, pan Piotr Wołochowicz. Na swoich dzieci to zrobił i jakieś tam dzieci z sąsiedztwa przyszły i że one też by tak chciały, to z rodzicami porozmawiaj, może też będziecie mieli taką okazję. Oczywiście, żeby się tam pobawiły, no ale okazało się, że to dziecko mówi z sąsiedztwa, a tak, ja rozmawiałem z rodzicami, ale no, rodzice powiedzieli, że nie, u nich tak nie może, u nas tutaj w domu tak nie może być, bo jakby była woda, to by się nachlapało. I co, w taki sposób chcemy pokazać dzieciom, że Bóg ich kocha? Tak się nie da. Potem się trudno dziwić, że jest inaczej, no, że są potem takie relacje z rodzicami, inne. O to trzeba walczyć, to musi być decyzja. Spotykamy się, teraz musi być czas na spotkanie z dziećmi, musi być czas na to. Lody idziemy. Niedziela, świętowanie, niedzieli. No przecież tu jest tak, się otwiera przestrzeń. No, no to co? No to deser dla dzieci jakiś. Niech widzą, że to jest niedziela. O, będzie niedziela, będzie świetny deser. Oczywiście, że będzie świetny deser. Lody będą. Podwójna porcja. Ale wtedy też wymagać, ubieramy się inaczej, jak idziemy do kościoła. Jak wrócimy z kościoła, możemy się przebrać, ale tak to ubieramy się inaczej. Czas, który spędzamy razem wtedy przy posiłku. Modlitwa przed posiłkiem. Jak ona wtedy naturalnie wchodzi. I po posiłku. I jak można wprowadzać dzieci w to. Słuchajcie, no to każdy teraz pomodli się, każdy osobiście, albo po kolei poprowadzi modlitwę. Oczywiście najpierw trzeba, żeby rodzice nauczyli, jak się prowadzi modlitwę, a potem dobrze, to potem ty. Potem ty. Dzieci się uczą tego, żeby również przed sobą nawzajem poprowadzić modlitwę. No przecież o to chodzi. Dalej, rodzice. Tutaj tylko dotknę krótko. Tutaj czasami relacje bywają różne, trudne. Ale konieczne jest, żeby był czas dla rodziców. Czwarte przykazanie. Czci ojca i matkę swą. Oczywiście ta cześć i okazanie szacunku są sytuacje trudne. Bywa tak. Wtedy trzeba rozważyć, rozeznać. Natomiast zachowaj szacunek dla ojca, nawet gdyby rozum stracił, miej poszanowanie, mówi Słowo Boże w Mądrości Syracha. I tak trzeba. Dalszy aspekt, szósty. Praca. Ona jest konieczna. Dlaczego? I musi być czas na pracę. Niedobrze jest tak, żeby ktoś się tak angażował w różne aspekty, że nie ma pracy. No, że, prawda? Potem traci na tym rodzina. To nie. Na tym się jeszcze chwilkę zatrzymam, ale idąc dalej. Kroczek dalszy. Mianowicie wspólnota. Zaangażowanie w konkretną wspólnotę, komórkę kościoła, że tak powiem. Zaangażowanie w życie kościoła, w konkretną jakąś wspólnotę. Jakakolwiek by ona nie była, ale trzeba, żeby było. Żeby to zaangażowanie było. Oczywiście niedobrze jest, bardzo niedobrze jest, gdyby ktoś na przykład zaniedbywał swoją rodzinę, zaniedbywał pracę, zaniedbywał małżonka, zaniedbywał dzieci ze względu na zaangażowanie we wspólnocie. To jest niedobre. To nie jest Boży ład. Święty Franciszek Salezy pisze, niedobrze, gdyby rzemieślnik tyle czasu spędzał w kościele, co zakonnik. No nie, to nie jest twoje powołanie. Ty nie masz tyle czasu spędzać w kościele, co zakonnik. Nawet jak masz najlepsze intencje, uwaga, to jest nieuporządkowane. Nie może być tak, żeby dzieci cierpiały w domu z powodu tego, że nie ma rodziców w domu, bo są zaangażowani w różne dzieła. To się odbije czkawką. Ale też uwaga, do tego też wrócę, może. To tylko to napomknę. Nie może być tak, żeby nie było w ogóle zaangażowania we wspólnotę. Nie może być tak. Coś tutaj wtedy nie gra. Jest pewien zgrzyt w sercu. I teraz ważne uwagi, cztery ważne uwagi w tym kontekście. Pierwsza. Bóg musi być absolutnie pierwszy, moi drodzy, we wszystkich tych wymiarach. Co mam na myśli? Mam na myśli taką sytuację, kiedy ktoś, no powiedzmy tak, Bóg jako pierwszy, mam modlitwę z Panem Bogiem, a potem, że tak powiem, a potem już żyję trochę tak, jakby Pana Boga nie było. albo jakby nie wracam sercem, myślami do Boga. Bóg na pierwszym miejscu to znaczy, że jak ja jestem w pracy, to też oczywiście razem z Panem Bogiem. To nie może być tak, że Bóg na pierwszym miejscu, a pracy to już inaczej, zajmuje się tylko pracą i zupełnie jakby nie. Nie, Bóg pierwszy we wszystkich tych wymiarach. Odpowiedzialny za mnie, w relacji z żoną, Bóg pierwszy. Gdyby żona proponowała coś, czy mąż proponował coś, co jest niezgodne z wolą Bożą, nie, nie wchodzę. Dzieci. Bóg pierwszy. Gdyby były trudne sytuacje z dziećmi, zdrowotne i ktoś coś proponuje, co jest niezgodne z wolą Bożą. Jakieś różne praktyki, takie czy nie inne, niby pomóc w zdrowiu, ale jeśli to nie jest zgodne z wolą Bożą, nie. W pracy Bóg absolutnie pierwszy. Nie może to być tak, że... Właśnie o to chodzi. Nie może być tak, że ktoś powie, no mam tyle pracy, o, mam tyle pracy, zajęć się dziećmi, rodzina, no nie mam czasu na codzienne spotkanie z Bogiem. No, po tym, czym się dzieliliśmy przy okazji naszych rekolekcji, to myślę, że no, trzeba już, żeby każdy chyba łatwo wyłapuje, w jakiej głębokiej iluzji się wtedy żyje. Jestem tak zaangażowany w pracę, w relacje, dzieci są dla mnie ważne, żona, praca, że nie mogę, nie mam czasu na spotkanie z Bogiem, na namiot spotkania, na regularną spowiedź. Dalej, drugi punkt, ważny. Istotny. Otóż wszystkie te wymiary trzeba, żeby były obecne w moim osobistym życiu. Wszystkie. Boży Ład we wszystkie, te wszystkie wymiary muszę uwzględnić. Oczywiście w słusznej mierze, roztropnie, ale wszystkie. To znaczy, no wyobraźmy sobie, no, no, życie po Bożemu właśnie, to prawdziwe. No wyobraźmy sobie, że rodzice oboje mówią, że dla nas na przykład, o właśnie, taki absurdalny przykład, ale on ukazuje pewne aspekty. Wyobraźmy sobie, że rodzice mówią, że dla nas nasza relacja małżeńska i relacja z dziećmi jest tak ważna, że my nie będziemy pracować. Natomiast poprosimy naszych dziadków, żeby pracowali dla nas, prawda? A my wtedy poświęcimy dużo czasu na naszych dzieci, będziemy je mogli wychować. O. No, nasi dziadkowie, rodzice przecież nas kochają jako nasze dzieci, to my będziemy pracować, my się zajmiemy dziećmi, a rodzice będą dla nas pracować. No, każdy wyczuwa zgrzyt po ludzku. Ale tu chodzi o to, że tak ma być w każdym wymiarze. To znaczy, nie może być tak, że ktoś powie, ja już nie mam czasu na przykład dla rodziców w ogóle, bo muszę się zajmować dziećmi. O, uwaga. Albo, właśnie, o, powiedzmy, rodzice są chorzy w szpitalu. Nie mam czasu dla rodziców, bo muszę się zająć dziećmi. Nie mogę ich nawet odwiedzić. Albo, no, sytuacja taka, że tam różnie bywa, że rodzice bardzo, że tak powiem, wchodzą w życie już nowego małżeństwa i próbują wchodzić w taki sposób, no niewłaściwy. Nie. Jest relacja z dziećmi, dobrze, ale ona się będzie zmieniała. Natomiast sedno tkwi w tym, krótko, żeby tutaj może nie pogubić się w różnych takich czy nie innych przykładach, że wszystkie te wymiary muszą być obecne. Jest czas na pracę, jest czas na relacje z żoną, i musi być również wymiar zaangażowania we wspólnotę Kościoła. Tego dotknę. Powiedzenie, że ja już nie mogę się angażować w życie Kościoła w ogóle, bo mam pracę, żonę, dzieci i tak dalej. Oj, coś tu zgrzyta. Nie. Wszystkie te wymiary mają być obecne. Mogą być różne szczególne okoliczności, kiedy to zaangażowanie będzie inne w różnym stopniu. To tak. Ale tu nie chodzi o to, czy ja mogę się angażować. To nie jest właściwe pytanie. Czy ja mogę? To jest konieczne do Bożego Ładu. Jeśli moje serce kocha Chrystusa, to kocha Kościół, ludzi, którzy tutaj są. On oddał życie za nas, za tych ludzi, żeby Kościół mógł się narodzić. To jeśli ja kocham Chrystusa, to samo pragnienie to zwyczajnie się budzi w sercu. Pytanie nie, czy ja mam, ale w jakiej mierze, ile czasu, a to tak. Ale nie czy. Więc chodzi o zaangażowanie w życie Kościoła i tu podkreślę oczywiście w konkretnej wspólnocie, w której jestem. Nie może być tak, że nie ma zaangażowania. To nie jest Boży Ład. Trzecia uwaga, oczywiście zaangażowanie w słusznej mierze. O tak, Boży Ład we wszystkich tych wymiarach, wszystkie te wymiary mają być obecne w moim życiu. I teraz pytanie tylko, w jakiej mierze? Ile czasu, na co? I to tak, oczywiście, że tak. W różnych sytuacjach będę patrzył na to, ile czasu na to, ile czasu na to, ile czasu na to. I to trzeba zrobić. I to trzeba zrobić, moi drodzy, konkretnie, praktycznie, właśnie przed Bogiem. Dwa aspekty takie tutaj tylko. Oczywiście mądrze planować, mądrze, roztropnie. Pan Bóg dał nam inteligencję, rozum. Usiądź i zaplanuj. Mądre planowanie. Moi drodzy, nikt nie ma w życiu więcej niż 24 godziny na dobę. Nikt. Każdy ma tyle samo. Pytanie tylko, na co ja się decyduję je poświęcić. Nikt nie ma więcej czasu. To ode mnie zależy, na co ja je poświęcę. Oczywiście przychodzą, ktoś powie, no ale trudne sytuacje. No to wtedy oczywiście, że poświęcam więcej czasu na coś innego, ale to wtedy jest zgodnie z wolą Bożą. Natomiast to ja również siadam, trzeba usiąść i zaplanować. Trzeba właśnie namiot spotkania. Trzeba, żeby to było. Kiedy? Codzienna modlitwa. Niedzielna Eucharystia. Świętowanie niedzieli. Żeby to nie był czas nadrabiania zaległości w pracy. O, no to muszę zaplanować pewne rzeczy. A wszystko mi się tak wpracywali i jak ja tego nie zrobię w niedzielę, no to nigdy tego nie zrobię. A, i to co? To w takim razie powiemy, Panie Boże, no trudno w takim razie, ja co? No właśnie, co? Komu ja mówię nie? Czy przez pozorne rozwiązania, iluzoryczne, naprawdę rozwiążę moje problemy? Nie rozwiążę, moi drodzy. Oczywiście może być tak, że w niedzielę ktoś pracuje w szpitalu, no to zrozumiała rzecz. Ale wtedy inny dzień powinien być jakoś szczególnie podjęty. To trzeba zaplanować co miesiąc minimum spowiedź. Zauważmy ten rytm. Codziennie modlitwa. Co tydzień Eucharystia, niedziela, Dzień Święty. Świętujemy w rodzinie. Co miesiąc spowiedź. Co roku rekolekcje. O, i trzymam się tego rytmu. Ale to trzeba zaplanować, usiąść. Kiedy będą rekolekcje? Kiedy będziemy mieli co miesiąc o nasze spotkanie małżeńskie? Mówiłem o tym. Podkreślę jeszcze raz. Uważam, że powinno to być obecne w każdym małżeństwie, które jest obecne we wspólnocie. To już na pewno. W ogóle w każdym małżeństwie, a małżeństwa ze wspólnoty. To już na pewno. Ale to trzeba usiąść, zaplanować. No coś wypadnie i nie mamy spotkania, bo coś wypadło. No to od razu zaplanować inny termin. Dalej. Robić mądry rachunek sumienia. Mądry. To znaczy... To jest dalszy aspekt, który pomaga w takim znalezieniu słusznej miary. Mianowicie, rzeczywiście, no po prostu siadam i pytam się Pana Jezusa, no ile czasu poświęciłem na to? Może trzeba coś skorygować? Może trzeba tu coś pozmieniać? A więc rachunek sumienia, takie no dobre korzystanie z sakramentu pojednania pomaga w prowadzeniu Bożego. Stopniowo mogę się pomylić, owszem. To koryguję. Zmienia się sytuacja. Zmieniam pewne rzeczy. I czwarty, ostatni aspekt, ostatnia uwaga, o której tutaj chciałbym wspomnieć, to czasami takie zdanie się pojawia, że no tak, no ktoś, kto ma, że tak powiem, taką osobowość, taki charakter, że jest taki poukładany, no to tak, no to zależy od osobowości. Otóż, moi drodzy, ustawienie Bożego Ładu w życiu to nie jest sprawa osobowości. Nie. To jest... Znowu pozwolę sobie użyć tego słowa. Nie, to jest wchodzenie w iluzję. Iluzoryczny sposób myślenia. Nie. Osobowość, temperament oznacza, że ktoś ma takie czy inne skłonności. Pewną słabość. To prawda. No to wtedy trzeba robić to, co mam robić z moją słabością. Umieć właśnie do niej mądrze podchodzić. Jak mówiliśmy, mądrze walcz. Nie zadawaj ciosów próżnie na oślep. Ucz się. Pan Bóg ci pokazuje, co masz robić. Jeśli masz taką czy inną osobowość. Ale wprowadzenie Bożego Ładu to nie jest, że ktoś może, bo ma taką osobowość, a ja nie mogę, bo ja jestem taki. No, nie. Po prostu to byłoby pozostanie w iluzji. Teksty, które nam będą służyły przy medytacji, są następujące teraz. Tekst świętego Franciszka Salezego, ten fragment, o który czytaliśmy, który słyszeliśmy. I drugi, znaczy, powiedzmy, tekst, drugi tekst, ale tekst biblijny, to fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, rozdział 3, od wersetu 16, Kolosan 3 rozdział od 16 wersetu, do 4 rozdziału wersetu 6. Powtórzę, Kolosan rozdział 3 od 16 wersetu do 4 rozdziału i 6 wersetu. Ja może nie będę czytał tego tekstu teraz, natomiast to, na co chciałbym tylko zwrócić uwagę, jak sobie go przeczytacie, to zwróćcie uwagę na pewne aluzje, które się tutaj pojawiają, również w związku z Bożym ładem. To nie jest bezpośrednio wypowiedziane w sposób taki wprost, ale wyraźnie. Ja tylko przeczytam jedną rzecz. Kilka takich zdań. Słowo Chrystusa niech was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie. Przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. Bóg, słowo jako pierwszy. Napominajcie samych siebie. Siebie samego, nie siebie nawzajem najpierw. Samych siebie, ja, moja przemiana najpierw. Przez to słowo Boże, przez psalmy, hymny. Wszystko, cokolwiek działacie, słowem lub czynem, wszystko na chwałę Pana. Widzicie? Bóg na pierwszym miejscu. To w marzeniach, w pragnieniach. A potem? Żony bądźcie poddane mężom. Mężowie miłujcie. A proszę. Bóg, moja przemiana, mąż, żona. Dalej. Ojcowie, nie rozdrażniajcie dzieci. O, są dzieci. Dalej. By nie traciły duch. Pewne aluzje. Tu chodzi o aluzję. Nie chodzi mi o to, żeby tu widzieć, że to jest bezpośrednio, ale właśnie, że tak, ale to jest tekst natchniony. Tu nawet można tak ze zdumieniem popatrzeć, no a jednak no jest pewien porządek. Tak jest. Potem niewolnicy, inni ludzie, z którymi się człowiek jest. Potem, a potem Paweł prosi, módlcie się jednocześnie za nas. Trwajcie gorliwie na modlitwie. No, to znaczy wy, to znaczy jako wspólnota, spotykajcie się. Wy razem bądźcie zaangażowani w to budowanie tej wspólnoty, którą wy jesteście. Módlcie się za nas, o właśnie, zaangażowanie również. I wobec innych, czyli wobec świata, postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną. Mowa wasza niech będzie zawsze miła, zaprawiona solą, byście wiedzieli, jak każdemu odpowiedzieć. Wszystko w swoim czasie. Wszystko w słusznej mierze. Wszystko jest obecne i wszystko służy na Bożą chwałę. W ładzie i porządku. I tak działa Boży Duch. I tak działa Chrystus jako prawda, który posłał Ducha, który jest Duchem prawdy, ładu, harmonii, porządku. Nie chaosu. On zaprowadza piękne harmonię. Przy tej medytacji prosi Ducha Świętego właśnie. On, który jest Duchem prawdy, ładu i harmonii, aby wprowadzał w nas ten ład, który zawsze zaczyna się najpierw w moim wnętrzu. Jak tutaj zaprowadzę, to się będzie rozlewało na wszelkie inne wymiary w moim życiu. Prośmy o to Ducha Świętego. Prośmy Maryję o wstawiennictwo. Prośmy Świętego o wstawiennictwo. Prośmy o wstawiennictwo Świętego Franciszka Salezego. Nie jesteśmy w tym sami. Bóg ma upodobanie w nas. I chce wprowadzić w naszym życiu, w nas najpierw i w naszym życiu, przepiękną harmonię. Boży ład.